Zaczynamy od ważkiego i najważniejszego dziś, myślę, tematu. Każdego roku w naszym województwie ponad 20 osób w wieku do 19 lat podejmuje próbę samobójczą. W skali kraju miesięcznie rozstać się z życiem próbuje ponad 40 bardzo młodych ludzi. Jak zapobiegać takim samobójstwom? Co pcha młodych ludzi do tak desperackiego kroku? Czy coraz częściej i coraz więcej dzieci jest bardziej samotnych niż kiedyś? Czy podobnie jak my dorośli po prostu albo może aż nie wytrzymują presji, by osiągnąć sukces? Na temat zapobiegania samobójstwom dziś w Szczecinie psychologowie, psychiatrzy oraz policjanci rozmawiali z nauczycielami podczas konferencji pod hasłem Wybrane aspekty samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Relacja Joanny Gralki.
Liczba samobójstw wśród młodzieży minimalnie spadła. Nie można jednak uznać tego za stałą tendencję. Wynika ze statystyk zachodniopomorskiej policji. Jak mówią policjanci, to tylko wierzchołek góry lodowej, bo o wielu próbach funkcjonariusze nie wiedzą, dlatego statystyki nie dają pełnego obrazu zjawiska. W ubiegłym roku na taki ostateczny krok w regionie zdecydowało się 18 nastolatków. W minionych latach było tych przypadków o kilka więcej. Jak przyznaje dr Włodzimierz Brodniak z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego w Warszawie, targnąć się na swoje życie częściej próbują chłopcy i robią to skuteczniej.
Z młodzieżą jest najgorsze to, że to są impulsywne często samobójstwa i to czasami ta decyzja jest króciutka. W przypadku dorosłych ten proces samobójczy trwa na ogół długo, nawet latami, a w przypadku młodzieży niestety krótko. No, poza tym jeszcze w tej chwili to wzmacnia ten nieszczęsny hejt internetowy. I chłopcy częściej skutecznie sobie odbierają, bo na przykład mniej więcej w tym wieku takim adolescencji najczęściej takie chłopcy bardziej drastyczne wybierają. Dziewczynki zażywają leki, nie wiedzą, że to nie jest dawka, znaczy bardzo dobrze, że nie wiedzą, ale z internetu się zaraz mogą dowiedzieć. O właśnie. Dowiedzieć się, że musi zażyć 40 tabletek, a nie 20, nie? 20 zażyje, to zrobią płukanie żołądka, się obudzi, nie? Zażyje 40, to już się nie obudzi.
Małgorzata Wrębska-Rozpara, ordynator oddziału psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w Szpitalu Zdroje, dodaje, że leczenie młodzieży o takich skłonnościach jest trudniejsze niż dorosłych.
Właściwie połowa naszych, czy 3/4 naszych pacjentów trafia do naszego oddziału, jest hospitalizowanych z powodu prób samobójczych czy myśli samobójczych, więc to już obrazuje dla nas, że ten problem jest bardzo duży w społeczeństwie, u młodzieży. Trudniej się pracuje, bo to nie jest tylko jeden pacjent, tak? Jest cała rodzina tak naprawdę. To nie trafia do nas 14-latek, tylko on trafia razem z mamą, z tatą, z którym się nie może porozumieć, razem z rówieśnikami, z którymi ma problemy i razem ze swoim rodzeństwem, w którym też są konflikty, kłótnie.
Nauczyciele, którzy wzięli udział w dzisiejszej konferencji, przyznają, że nie mają zbyt wielu okazji do pogłębiania swojej wiedzy na ten temat, a jest to bardzo potrzebne.
Mam taki przypadek w szkole i chciałabym dowiedzieć się więcej, żeby móc pomóc.
Co to znaczy taki przypadek?
Dziecka, które próbowało popełnić samobójstwo. Dzieci mało po prostu rozmawiają, w ogóle mówią o tym.
No, obserwuję pewne zjawiska, które takie niepokojące i stąd właśnie tutaj moja obecność dzisiaj.
Jakie to są zjawiska niepokojące? Jakie pani obserwuje?
To jest takie zwracanie uwagi na siebie poprzez dzieciaki, które na przykład tną ręce. Jakieś takie sytuacje, gdzie częściej zgłaszają się z problemami. No i trzeba sobie z tym jakoś tam radzić, a też i zdobywać wiedzę, jak gdyby pogłębiać tutaj wiedzę.
W konferencji wzięło udział ponad 100 nauczycieli i pedagogów.
Na tej konferencji była też Joanna Gralka, a w naszym studiu goście Małgorzata Mazur, pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Elżbieta Pieńkowska, psycholog szkolny w 4 Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Bogusław Brzuchalski, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista terapii uzależnień. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Krzysztof Ponikowski, dyrektor szkoły podstawowej numer 8 w Szczecinie, nauczyciel wychowania fizycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchaliśmy przed chwilą relacji ze spotkania, które się dzisiaj odbyło. Dla państwa to są spotkania bardzo potrzebne, konieczne. Właściwie po co w ten sposób się spotykają dorośli i rozmawiają o problemach nastolatków? Pani doktor Elżbieta Pieńkowska.
Myślę, że są potrzebne spotkania przede wszystkim po to, żeby problem nie tylko został zauważony, ale też, żeby przedsięwziąć działania mające na celu profilaktykę, czyli przeciwdziałanie temu, co później jest olbrzymią tragedią nie tylko dla młodego człowieka, ale też dla jego otoczenia, które jest zdziwione, nie rozumie tego, co się działo i przede wszystkim zaskoczone, że nie zauważyło i wyrzuty sumienia też się pojawiają, więc Myślę sobie, że kiedy poznamy już, że zjawisko jest, niezależnie od tego, czy mamy optymistyczne informacje, że ten odsetek się zmniejsza, to jednak jego powinno w ogóle nie być, bo to są młodzi ludzie, którzy zaczynają życie, więc zastanawiajmy się, wyciągajmy wnioski, żeby przeciwdziałać tego typu szkodliwemu zjawisku.
Ale czy rzeczywiście możemy doprowadzić do takiej sytuacji, możemy tak przeciwdziałać, żeby zupełnie takich sytuacji nie było? Czy państwo wierzą w to, że uda się tak to wszystko poprowadzić i tak pracować z młodymi ludźmi, tak być spostrzegawczym, że faktycznie te statystyki się poprawią? Bo no, najczęściej jak podajemy statystyki, właściwie nie myślimy gdzieś tam obok o człowieku. Dla nas to są tylko liczby, a za każdą tą liczbą jest po prostu tragedia, o której pani przed chwilą mówiła. Co mogą zrobić dorośli? Bo to po to przede wszystkim są takie spotkania, żeby dorośli się zebrali i wiedzieli, na co mają zwracać uwagę i jak pomóc młodemu człowiekowi, którego często do takiego kroku popycha coś zupełnie innego, inaczej reaguje niż dorosły człowiek, który często są z problemami psychicznymi wiele lat gdzieś się boryka, a młody człowiek czasami ma impuls i dochodzi do takich trudnych sytuacji. Doktor Bogusław Brzuchalski, czy rzeczywiście dorośli mogą się zebrać i cokolwiek tutaj zrobić i pomóc?
Dobrze, że się taka konferencja odbywa, natomiast ja śmiem wątpić w to, że te statystyki są, może statystyki są optymistyczne, natomiast rzeczywistość może wyglądać inaczej, dlatego że statystyki obejmują jak gdyby dane z dwóch źródeł. To są źródła policyjne. Myślę, że tutaj ze systemu Temida, które gdzieś tam są zbierane i dane, które są GUS-owskie, ale one są zawsze daleko zacofane i nie dotyczą bieżącego roku, więc mogą one w jakiś sposób nie odzwierciedlać rzeczywistości. Dlatego, że jest dużo prób zachowań samobójczych, które nie są ujawniane z racji chociażby tabu, które gdzieś jest tutaj pielęgnowane przez bliskich, opiekunów, czy też osoby, które na przykład są wychowawcami w różnych placówkach, bo samobójstwo to nie tylko udana próba samobójcza, że tak powiem.
Ale też próba po prostu.
Ale różne zachowania i w najnowszej klasyfikacji amerykańskiej, która jeżeli chodzi o tutaj klasyfikacji chorób psychiatrycznych, jest klasyfikacji chorób ogólnie, jest już uwzględnione same zachowania samobójcze i które nie kończą się samobójstwem. Tyczą one się większej ilości chorób niż dotychczas. Dotychczas dotyczyły tylko chwiejnej osobowości, zaburzeń depresyjnych. W tej chwili dotyczą również zaburzeń odżywiania się, zaburzeń lękowych, depresji, ale też i jako samodzielna jednostka występują chorobowa. Nigdy nie wierzę w to, że my mamy pełen wgląd, dopóki nie będzie u nas centralnego systemu medycznego, takiego zgłaszania ilości samobójstw, jak na przykład funkcjonuje w Danii. Tam jest coś taki system, który pozwala na to, żeby te dane mieć na bieżąco i one są alarmujące, pokazują jednak, że tak jak tendencja wśród dorosłych jest rosnąca, tak i wśród młodzieży analogicznie rośnie. A w Polsce wiemy, że jesteśmy w czołówce światowej, jeśli chodzi o samobójstwa. Przekroczyliśmy już 20 osób na 100 tysięcy mieszkańców.
Pan tutaj mówi o centralnym systemie medycznym rejestracji takich prób samobójczych i samobójstw. Tak. Ja przygotowując się do tej audycji, oczywiście oprócz researchu, różnych artykułów prasowych, statystyk policyjnych, pozwoliłam też sobie porozmawiać z niektórymi rodzicami, którzy faktycznie stanęli w takim trudnym momencie pomocy swojemu dziecku. I oni wszyscy mówią jedno, nie ma żadnego systemu pomocy, my zostaliśmy sami, mogliśmy tak naprawdę szukać tylko pomocy wśród prywatnych lekarzy. Nie ma dostępu do psychiatrów, nie ma dostępu dobrego do psychologów, to jest za długo, żeby czekać z dzieckiem, które jest w trudnej sytuacji, kilka miesięcy z wizytą u lekarza. A tu ja się spotykamy, wszyscy mamy jakieś możliwości, a rodzice są bezradni.
Ja powiem, jako ciekawostkę jeszcze, że kilka dni temu byłem w Narodowym Funduszu Zdrowia, może się narażę, ale i zapytałem, czy istniałaby taka możliwość, żeby otworzyć na przykład taki punkt konsultacyjny w Świnoujściu, na co pani odpowiedziała, że potrzeby Świnoujścia są zabezpieczone.
No, czyli pan potwierdza to, o czym mówili mi rodzice. Czy według państwa to jest tutaj coś, nad czym tak naprawdę trzeba by było bardzo mocno popracować? Cały system opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla młodych ludzi, nie tylko w szkołach, ale też poza szkołami. Pani Małgorzata Mazur.
Znaczy, mi się wydaje, że są potrzebne dwie rzeczy. Po pierwsze, to, co już zaczęliśmy mówić, profilaktyka, która dotyczy w ogóle rozpoznania problemu. I to na poziomie i placówek, ale też w domach rodzinnych. Dlatego, że najczęściej, kiedy się odbywa próba samobójcza lub samobójstwo udane, to wtedy właśnie pojawia się zdziwienie i myśmy nic nie wiedzieli, myśmy nic nie zauważyli. I myślę, że to jest pierwszy taki sygnał. Po to są też takie konferencje i powinno ich być więcej, żebyśmy rozmawiali o tym, po czym w ogóle rozpoznawać jakby no nadchodzące zagrożenie próbą samobójczą. A to wymaga no, przede wszystkim poznawania dziecka, tak? Dziecka konkretnego, czy w ogóle całej, nie wiem, psychologii rozwojowej, żeby w ogóle zwracać uwagę na to, co może niepokoić. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest właśnie już system pomocy w sytuacji, kiedy się coś dzieje. I rzeczywiście, myślę, że w Szczecinie akurat nie jest tym najgorzej, bo mamy kilka tych poradni. Ja nigdy nie spotkałam się na przykład z tym, żeby szpital odmówił przyjęcia w sytuacji już takiej naprawdę dramatycznej. Natomiast domyślam się, że w mniejszych miejscowościach, czy gdzieś oddalonych bardziej od centrum, to jest problem.
Ale Świnoujście jest zabezpieczone.
Na przykład, no być może teoretycznie, natomiast rzeczywiście brakuje takiego jakby systemu, tak, który, każdy próbuje na własną rękę, każda instytucja. U nas mamy no, interwencję kryzysową, tak, która dotyczy takich przypadków, ale rzeczywiście brakuje, myślę, połączenia sił, ale zaczęłabym jednak od tej profilaktyki, bo myślę, że to jest ważniejsze, znaczy jasne, że tam to też tak, jak już się coś dzieje, ale myślę, że jeżeli możemy wpłynąć jakoś na statystykę, oczywiście nie wierzę w to, że to się da wyeliminować do końca, no bo nie jesteśmy idealnym społeczeństwem.
Bo to by była utopia.
Ale na pewno możemy zmniejszyć takie ryzyko poprzez no, większą edukację, też nauczycieli.
I większą też uwagę, bo to też chodzi o uwagę, jaką rodzice poświęcają swoim rodzicom i też nauczyciele. 510-37-36 to jest nasz telefon bezpośrednio do studia. Państwo oczywiście też mogą wziąć udział w naszej rozmowie, też podzielić się swoimi i przemyśleniami i sytuacjami trudnymi, przed którymi zostali państwo postawieni. Przypomnę, że wyszliśmy od statystyk, od takich trudnych sytuacji i od liczb, ale Istotne jest to, o czym powiedziała przed chwilą pani Małgorzata Mazur, czyli profilaktyka, co tutaj możemy zrobić i co też na przykład policja w takiej sytuacji w ogóle może zrobić, jak państwo prowadzą też działania, bo wiem, że przychodzicie, rozmawiacie też w szkołach z młodymi ludźmi, nie tylko robią to przecież szkolni pedagodzy. Pani Marzena Maćkowiak-Pluta.
Policja oczywiście prowadzi szereg różnych działań profilaktycznych, zapobiegawczych. Dotykamy wielu różnych problemów, które są warunkowane przede wszystkim tym wiekiem rozwojowym młodego człowieka. Natomiast problematyka suicydalna dla policjanta jest bardzo trudnym tematem, który...
Czyli ta związana z samobójstwami, tak, może wyjaśnimy, tak, bo to nie każdy kojarzy
słowo. Samobójstwami. Jest bardzo trudnym tematem dla policjanta, który z perspektywy nawiązania kontaktu z młodym człowiekiem ma opowiedzieć o tym, jakie czynniki warunkują takie zachowanie, bądź jak reaguje po prostu człowiek na różnego rodzaju elementy stresu. Ze swojej strony zostawiamy po prostu te zagadnienia pedagogom szkolnym. My natomiast zawsze w trakcie zajęć z młodzieżą staramy się przede wszystkim apelować do ich poczucia wyobraźni i przypominać o tym, że różnego rodzaju formy nękania, różnego rodzaju formy hejtu, który jest bardzo nagminnie stosowany przez młodych ludzi, także poprzez różne formy portali społecznościowych, aktywność w internecie, może po prostu doprowadzić do tragedii ze względu na brak wiedzy o tym, na jak bardzo wrażliwą osobę natrafimy z drugiej strony. Informujemy o odpowiedzialności prawnej związanej z kodeksem karnym, z artykułem 151 chociażby, który mówi o tym, że jeżeli kogoś popchniemy zmuszamy właśnie do takiego czynu i nakłonimy do popełnienia samobójstwa, podlegamy odpowiedzialności w tym zakresie. Ale także staramy się przypominać młodym ludziom o tym, że czasami zbyt błahe podejście do takiego nękania rówieśników może naprawdę doprowadzić do czyjejś tragedii. Znamy przecież z doświadczeń, z praktyki, z różnego rodzaju informacji, które trafiają do policji, takie przypadki z całego naszego kraju, tak?
Niestety też skutecznych
samobójstw. I samobójstw i dramatów całych rodzin, które w zasadzie rozpoczęły się od tego, że młody człowiek nie czuł się akceptowany w grupie swoich rówieśników. Jeżeli jeszcze odbił się od ściany braku zrozumienia przez najbliższych rodziców, rodzeństwa, osób, którym ufa i nie znalazł nigdzie tego wsparcia, a tak jak dzisiaj się dowiedzieliśmy chociażby w trakcie konferencji, no ponad 90% osób, które myślą o tego typu rzeczach, w pierwszej kolejności szuka wsparcia u swoich właśnie rówieśników, kolegów, koleżanek, może się okazać, że naprawdę dojdzie do tragedii. Analizując w ogóle zdarzenia tego typu i przyglądając się nim, także widzimy pewnego rodzaju taką prawidłowość, że młodzi ludzie no coraz rzadziej jakby chcą się żegnać z tym światem w momencie podjęcia takiej decyzji. Bardzo rzadko zostawiają jakieś listy samobójcze, natomiast bardzo często wykorzystują do tego typu pożegnań portale społecznościowe, informując świat o tym za pomocą takiego nośnika.
Mieliśmy też niestety sytuację, kiedy to się wszystko działo przecież w internecie.
Tak, kiedy to się działo wszystko w internecie i poprzez dodatkowe komentarze, które czasami wygłoszone z perspektywy głupiego żartu, chęci zaistnienia na przykład w takiej komunikacji, no mogły naprawdę jeszcze dorzucić tą kroplę nienawiści do tej całej sytuacji i zmusić tego młodego człowieka do podjęcia takiej decyzji. Ja bardzo mocno zawsze staram się o tych sprawach rozmawiać, jeżeli mam tylko okazję, z rodzicami. Cały czas staram się przypominać o tym obowiązku nadzoru przede wszystkim tej aktywności w internecie młodego człowieka i nie wyłącznie pod kątem tego, aby unikał tego przysłowiowego hejtu rówieśników, bo bardzo często nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, natomiast bardziej pod kątem również odwiedzanych stron internetowych, które czasami zdarza się, wręcz podsuwają pomysły na to, jak zrobić sobie krzywdę i jak zrobić ją w sposób skuteczny. W policji funkcjonują różne komórki, wydziały, które przede wszystkim zajmują się tym bezpieczeństwem w internecie. Jeżeli mamy tylko sygnał o tym, że funkcjonuje taka strona, to staramy się ją weryfikować i interweniować. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że powszechność dostępu do internetu, ale także mnogość tego typu materiałów, no nie jest, chyba żadna instytucja nie jest w stanie w pełni nad tym zapanować.
Często rodzice korzystają też z różnego rodzaju systemów kontroli rodzicielskiej na tych urządzeniach elektronicznych, tak, tak. Ale czasami też po prostu zwyczajnie nie wiadomo, z których komunikatorów chociażby korzystają nasze dzieci, ponieważ ta możliwość wyboru jest bardzo duża. Oczywiście. Zresztą też myślę, że tutaj trzeba znaleźć gdzieś jakiś złoty środek, bo takie ciągłe kontrolowanie, no to jest też popadnięcie chyba w jakąś obsesję i to zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, bo to jest też pokazanie braku zaufania dzieciom. No i też myślę, że dla rodzica tak, to może być niezwykle trudne. Kiedy patrzę na to, na co powinniśmy zwracać uwagę, wtedy kiedy mamy do czynienia z nastolatkiem, co mogłoby nas zaniepokoić, no to tych powodów do niepokoju tutaj jest naprawdę bardzo długa lista. Często można też niektóre z tych rzeczy wziąć po prostu za taki czas dorastania, bo to jest trudny czas, bo ktoś jest rozdrażniony i właściwie to możemy różne takie symptomy zrzucić na karby po prostu adolescencji. To też chyba jest taki kłopot ludzi dorosłych, którzy powinni na pewne rzeczy zwracać uwagę, a gdzieś je pomijają. Czy tak rzeczywiście jest? Wcześniej myślę pan dr Bogusław Brzuchalski, a potem Krzysztof Poniekowski.
Sama jak gdyby struktura zachowań samobójczych u młodego człowieka ma tutaj taką cechę, że są to zachowania przeważnie bardzo impulsywne. One często pojawiają się nagle, bo mówiliśmy tutaj o sprawach, które gdzieś zbierają w czasie, gdzie się kumulują, natomiast duża z nich część u nastolatków są zachowaniami impulsywnymi i można powiedzieć, że w jakimś momencie są trudne do uchwycenia. Natomiast istnieją narzędzia ustrukturyzowane, standardowe, które pozwalają na to, żeby bardzo dokładnie ocenić ryzyko samobójstwa, znacznie dokładniej niż poprzez jakiekolwiek badanie kliniczne na bazie nawet dużego, wieloletniego doświadczenia, które gdzieś czasami uważamy, że jest jak gdyby najlepszą tutaj możliwością do tego, ażeby zweryfikować, czy dane dziecko, czy młody człowiek będzie miał zamiary, czy zachowania samobójcze. Natomiast my wiemy w tej chwili, że ryzyko, że badacz, nawet bardzo doświadczony, nawet taki, który ma duże pojęcie na temat samobójstw, popełni błąd, jest praktycznie takie jak przy rzucaniu monetą. Młody człowiek jest, jeżeli my nie korzystamy ze standardowych, ustrukturyzowanych wywiadów klinicznych. Nie można badać młodego człowieka na oko, nie można na wyczucie. To musi być badanie, które jest oparte na konkretnych inwentarzach i na konkretnych narzędziach diagnostycznych, które w tej chwili, jeżeli chodzi o samobójstwa, są już dostępne.
Ale jeżeli tak duże jest ryzyko błędu w przypadku osób wyposażonych w narzędzie i wiedzę...
W narzędzia właśnie potrafimy właśnie te ryzyko znacznie zmniejszyć. Jeżeli dysponujemy takimi narzędziami, to w tym momencie...
Ale jak w tym wszystkim ma sobie radzić rodzic czy pedagog szkolny? No pedagog szkolny większe powinien... możliwości, ale jak rodzice, jak państwo przygotowują rodziców?
Właśnie, bo...
Pani doktor Elżbieta Pieńkowska.
Pierwsza rzecz, profilaktyka, ale myślę też o rodzicach. Na takie konferencje powinni być przede wszystkim
też mi to przyszło
zaproszeni
do głowy.
Rodzice, albo dla nich specjalnie takie konferencje robić. Też przed chwileczką było hasło adolescencji. Zmienia się otoczenie, czasy się tak zwane zmieniają i również pewne zmiany rozwojowe przejawiają się inaczej. I rodzice, ci, którzy byli wychowani ileś tam lat temu na swojej adolescencji, ta adolescencja ich dzieci, ona już jest inna, bo media są bardziej dostępne, świat wirtualny wchodzi w życie ich dzieci.
Myślę, że jest zupełnie inny.
Dokładnie. I dlatego ci rodzice też potrzebują takich spotkań, nie tylko wtedy, kiedy ten problem tak poważny już gdzieś ich spotyka, tylko jeszcze wcześniej, żeby pokazać, żeby fachowcy pokazali, jak czytać to ich dziecko w tej adolescencji, w tych naszych czasach. Więc myślę sobie, że to jest ważne. I kolejna rzecz, tak jeszcze, póki dorwałam się do mikrofonu, to jeszcze kwestia tego, że my musimy te nasze dzieci wychowywać do adekwatnego radzenia sobie z trudnościami, bo właśnie niejednokrotnie ta próba samobójcza, czy taka decyzja o tym, że ja na razie nie chcę istnieć, wynika z takiego nieumiejętnego poradzenia sobie z trudnością. To czasami dotyka...
W danym momencie.
W danym momencie.
Albo w ogóle.
Tak, ale ta nieumiejętność radzenia sobie tak jakby wynika z wcześniejszych sposobów, jakie były dziecku albo proponowane, albo kształcone w nim, jak ma sobie radzić z trudnością. I w pewnym momencie, kiedy rzeczywiście rodzic nagle ściąga klosz, który wcześniej nad dzieckiem roztaczał i konfrontuje je z trudnością, to nie jest tak, że to dziecko nagle skutecznie sobie poradzi. Są dzieci o różnych wrażliwościach, ale są też takie, które sięgną do tego wirtualnego, zachęcającego świata i tam znajdą to rozwiązanie na forach. A właśnie są takie fora, gdzie mówią, co mają zrobić, ale te fora, też muszę powiedzieć właśnie z doświadczenia pracy w liceum, bywają też takie, że niektórzy ci wrażliwi młodzi ludzie, oni sygnalizują, starają się alarmować, że ktoś taki, który się przedstawił, pochodzi z tego i tego miasta, prosi o pomoc i rzeczywiście czasami się tak zdarza, co nie znaczy, że te fora są dobre, ale też czasami jest tak, że młodzi ludzie, którzy z ciekawości zaglądają, potrafią ochronić, tak, czy też uratować. I tak się zdarzyło w czwartym liceum kiedyś, że tak chłopiec został uratowany, który gdzieś tam
szukał metody, a znalazł pomoc od rówieśnika.
Ja chciałem tylko napomknąć, że nie chodzi tutaj o to, że my w jakiś sposób mamy bagatelizować bądź też zmniejszać rolę rodziców, pedagogów, osób, które mają mieć ten pierwszy kontakt z uczniem, natomiast chodzi mi o to, żeby ta pomoc, kiedy już mamy ryzyko samobójcze, kiedy wiemy o tym, że uczeń jest zagrożony samobójstwem, czy dziecko jest zagrożone samobójstwem, to w tym momencie oszacowanie takiego ryzyka przez profesjonalistę powinno być dokonane w sposób profesjonalny, bo często okazuje się, że gdzieś wizyta czy gdzieś diagnostyka opiera się na przykład na rozmowie czy wywiadzie klinicznym nieustrukturyzowanym. I to jest właśnie błąd, który gdzieś polega już na profesjonalnej pomocy, która powinna być profesjonalna.
Z dostępem do której niestety mamy problem.
Dokładnie.
Ja myślę, że warto też poruszyć jeszcze jedną kwestię, jeśli chodzi o te wszystkie liczby, które przy okazji statystyk są publikowane, bo to, co dla mnie jest chyba najbardziej przerażające, to, że na swoje życie targają się też bardzo młode dzieci. Dzieci 9, 10 czy 11-letnie. To jest coś, co może zaskakiwać, ale myślę, że też jest bardzo dużym problemem. W związku z tym ten problem mają nie tylko licea, nie tylko jeszcze istniejące gimnazja, ale też szkoły podstawowe. Krzysztof Ponikowski.
Znaczy, teraz już nie ma gimnazjów, są szkoły podstawowe, chociaż większość naszych uczniów to są nastolatkowie. Zanim do tych uczniów jeszcze dwa zdania do tego, co pani powiedziała o tej samotności rodziców tych dzieci, które targają się na swoje życie. Mieliśmy w szkole przypadek, nie próby samobójczej, ale w dobie szalejącego błękitnego wieloryba, tu jakieś pół roku temu chyba, przyszedł rodzic do nas do szkoły i powiedział, że zauważył u swojego dziecka na przedramieniu wydłubanego cyrklem wieloryba. Jakoś tam dotarł do jego komunikatora na internecie i no, doszło do tego, że to dziecko już miało tego swojego opiekuna, który prowadził go przez kolejne próby. Pierwszą już zaliczyło, czyli wytatuowanie sobie, wydziarganie sobie tego wieloryba. Tak, żeby nie chcieliśmy spłoszyć tego dziecka, czyli nie wiem, żeby nie uciekło ze szkoły, wezwaliśmy karetkę pogotowia. Przyjechali, zabrali dziecko, powiedzieli, że zawiozą.
Dziecko miało lat?
14 chyba. Zawieźli na oddział psychiatrii dziecięcej chyba w Zdrojach. Po południu dzwonię do mamy. Mama mi zdziwiona odpowiada, że odebrała dziecko po krótkim badaniu przez psychiatrę na terenie szpitala, odebrała do domu. Mama zastępcza, bo była to rodzina zastępcza dla tego dziecka. Dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym i ona no, załamana, co ona ma zrobić? Noc kolejna przed nią, a dziecko, które już jakieś coś miało na sumieniu, no, zostaje tylko z nią, bez opieki. Jedyna pomoc, jaką to wtedy mogła pójść prywatnie gdzieś sobie zamówić seans u psychoterapeuty, u psychiatry, a szpital po badaniu odesłał do domu. My też byliśmy zdziwieni, bo byliśmy przekonani, że chociaż na kilka dni zostanie na obserwacji, żeby odciążyć tą rodzinę. Nie wiem, czy taka jest praktyka, czy po prostu trafiło dziecko na takiego lekarza, ale taki przypadek miał miejsce. A co do przypadków takich w szkołach, pewnie większość z nas nigdy w życiu nie zetknie się tak bezpośrednio z przypadkiem samobójstwa.
Może całe szczęście.
I oby, ale z drugiej strony im rzadziej się z czymś spotykamy, tym mniej jesteśmy na to przygotowani. My nie poruszamy tego tematu, nie kształcimy się w tym, bo są inne...
Ale jest to potrzebne, bo pani Edyta na naszym radiowym Facebooku po prostu nam dziękuję za to, że na ten temat dzisiaj dyskutujemy.
Znaczy, potrzebne jest w ogóle, potrzebne są szkolenia, rozmowy, uwrażliwianie ludzi dorosłych na samotność młodzieży i dzieci, bo to wynika w dużej mierze z samotności, z poczucia wyobcowania, niezrozumienia. Bo najlepiej zareagować jeszcze zanim dziecko myśli o próbach samobójczych, ale kiedy odsuwa się od swojej grupy rówieśniczej, kiedy odsuwa się od rodziny, albo rodzina go odsuwa od siebie i wtedy trzeba mu pomóc. Bo kiedy ono już ma w myśli samobójcze, szuka w internecie, jak to zrobić, to już jest praca dla specjalisty, tutaj dla pana doktora, dla psychiatrów. Szkoła mu sama nie pomoże. Mama też mu czy tata sami nie pomogą. To jest, nie wiem jak się to leczy, czy wsparcie farmakologiczne, czy terapia psychiatryczna, ale ani szkoła, ani rodzina sobie z tym oddzielnie nie poradzi. ważne, żeby zareagować dużo wcześniej, zanim to dziecko o tych te myśli zacznie do siebie przywoływać.
Ale może nie zawsze od razu na początku jest potrzebne leczenie farmakologiczne. Czasami może wystarczy zainteresowanie rodzica, poświęcony czas, rozmowa, też mniej presji, jeśli chodzi o jakieś efekty edukacyjne i tak dalej, i tak dalej.
Czy ja myślę,
to jest,
że my
początek.
Zapominamy o jeszcze jednym aspekcie, bo jeżeli zwłaszcza mówimy o tym, że wśród coraz młodszych dzieci pojawiają się takie tendencje. Samotność samotnością, wyobcowanie, hejt, to wszystko jest prawda, ale ja obserwuję też takie zjawisko, że coraz częściej dzieci, małe dzieci, mówią o tym, że wszystko jest bez sensu. I one tego nie mówią, nam się to myślą, często tak traktujemy lekceważąco, że a tam tak sobie gada dziecko, ma przecież wszystko, tak? Ma pełen pokój zabawek, ma dobre ubrania, jedzenie i tak dalej, bez sensu. Natomiast rzeczywiście ja obserwuję, że właśnie paradoksalnie, i to pewnie jest takie cywilizacyjne zjawisko, że im więcej posiadamy, tak, różnych dóbr, tym częściej te dzieciaki rzeczywiście, one naprawdę nie mają, nie widzą sensu, bo ile może być sensów, nie wiem, bawieniu się 50. ekskluzywną zabawką i tak dalej, tak. Że brakuje czasami naprawdę w rodzinie takiego dostrzeżenia w dziecku po prostu człowieka, a nie konsumenta i w nas samych, nie wiem, wspólnoty jako rodzina, a nie właśnie zbioru osób, które coś tam przerabiają kolejnego, nie wiem, materialnego mniej lub bardziej i te dzieci rzeczywiście nie widzą sensu, a brak sensu to jest podstawowa przyczyna, tak, dla której no po co ja mam żyć, skoro w tym życiu nie ma sensu i naprawdę nawet małe dzieci są zdolne do takiej konkluzji, że siedzą i one czasami mówią, nudzę się, a to też może być, znaczy nuda sama w sobie oczywiście nie jest niczym złym, bo czasami ona powoduje jakąś twórczość, ale takie powtarzające się od dziecka teksty, to wszystko jest bez sensu, radziłabym traktować trochę bardziej serio. I o tym też myślę, że powinniśmy rozmawiać z rodzicami. Nie tylko o czymś takim, co już, bo jak rodzic słyszy, że będzie zebranie o samobójstwach, to ja mam takie doświadczenie, wtedy frekwencja jest bliska zeru, tak, ponieważ natychmiast jest wyparcie. Mnie ten problem nie dotyczy, albo jest tak trudne, że wolę się tam nie pojawiać.
To nie dotyczy to tylko
albo nie dotyczy to mojej rodziny.
To z praktyki takiej
dokładnie.
Szkolnej.
Natomiast jeżeli powiemy o tym, że ta konferencja będzie o rozmowie, jakby właśnie nie tylko o samobójcy, który już jest finałem, tylko o tym, jak w ogóle się lepiej rozumieć, docierać i tak dalej, to myślę, że będzie to lepiej też przyjęte.
Że jest dwutorowo, bo jednak no, dla mnie jest ważne, żeby jeżeli taka konferencja, to chociażby żeby możliwość była, żeby ci rodzice byli uczestnikami tej dyskusji, bo jednak są tacy, których ten problem dotknął. I nawet jeżeli oni, ich jest mało, ale niech mają taką możliwość, że ktoś też o nich myśli, tych dotkniętych problemem, tak? Bo myślę, że tak jak powiedziałam wcześniej, dwutorowo. Profilaktyka to mówienie o tej adolescencji, która jest inna w tych naszych czasach. Ale wracając też do wątku tego bez sensu, ale to rodzice usensowniają dzieci w tym swoim istnieniu. I myślę sobie, że te małe dzieci, które są zostawione same sobie, one szukają tego sensu wirtualnie i go też nie znajdują, ale znajdują podpowiedzi jak. A oni są bardziej bezkrytyczni, ci młodsi. Tak więc i te zasoby ich są też słabsze, a to rodzice usensowniają, wyposażają w te zasoby dziecko.
Ale ten stan posiadania jest odwrotnie proporcjonalny do czasu, jaki rodzice poświęcają.
Ja mówię ale zasobach osobowych.
Tak, ale im więcej rodzice tych zabawek kupią, czy nie wiem, dokładnie. Gadżetów, to tym więcej czasu muszą spędzić w pracy, a dziecko, nie wiem,
Błędne koło,
tak. Bo opacznie pojmujemy to dobro dziecka.
Dokładnie. Też istnieje taki termin, jak wybiec z depresji. Polskie dzieci generalnie są mało ruchliwe, mimo że często nazywane są nadruchliwymi dziećmi, bo się wiercą, bo się kręcą.
Natomiast tego prawdziwego ruchu im brakuje.
Natomiast brakuje prawdziwego ruchu i ruch taki, który jest usystematyzowany, taki, który jest regularny i który jest dostosowany do wieku rozwojowego, pozwala na to, żeby zmniejszyć blisko 30 czynników takich neurobiologicznych związanych z występowaniem zmian o charakterze depresyjnym w mózgu. I jest to badanie, są to badania, które w tej chwili jak gdyby rewolucjonizują myślenie na temat profilaktyki, bo okazało się, że ćwiczenia ruchowe, które były robione na oddziałach psychiatrii dzieci i młodzieży, wnosiły więcej niż terapia zajęciowa. I były bardziej akceptowane, poza tym powodowały, że zmniejszały się zachowania agresywne, a także napięcia i konflikty pomiędzy dziećmi. W naszej szkole brakuje ciągle tego, żeby gdzieś można było ten ruch wprząść w takie codzienne funkcjonowanie.
Mimo, że już są 4 lekcje WF-u w tygodniu, więc tak jest lepiej niż kilka lat temu.
To nie na tym tylko polega, tak?
Lekcje WF-u wiele, frekwencja też...
To jest kwestia tego, żeby ten ruch był cały czas, na każdej lekcji, żeby było jakieś ćwiczenie, żeby tak jak tutaj jest pan dyrektor, który ma przygotowanie do zawodu.
Ja założę się, że jakby na języku polskim pani powiedziała, że teraz sobie poćwiczymy, to oni by ćwiczyli 30 minut, a 15 zostałoby na języku polskim.
Ale może by więcej zostało w
głowie. Myślę, że to jest kwestia tutaj naprawdę tego, że czasami te 5 minut nauki jest bardziej efektywne, jeżeli jest poparte też odpowiednim ruchem. Ale jeżeli chodzi o ten wybiegnięcie z depresji, to myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt, taki, który bardzo, bardzo dużo mógłby zmienić. Uczenie ludzi tego, jak rozbudowywać napięcie. Skumulowane napięcie, które powstaje u dzieci, korzystających z multimediów jako jedyne jedyny ich kontakt ze światem, powoduje, że w pewnym punkcie właśnie jest to poczucie bezsensu, o którym mówiliśmy.
Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Myślę, że jeszcze się spotkamy w tym gronie i podyskutujemy, bo każdemu z nas i myślę z naszych słuchaczy coś po tej rozmowie zostanie w głowie i może gdzieś wtedy, kiedy będzie trzeba, zapali się taka zielona lampka i przynajmniej na początku będzie można poprosić o pomoc, bo później, jak już rozmawialiśmy, niestety różnie z nią bywa. Małgorzata Mazur, pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 w Szczecinie, dr Elżbieta Pieńkowska, psycholog szkolny w 4 Liceum Ogólnokształcącym też w Szczecinie, nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i dr Bogusław Brzuchalski, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista terapii uzależnień oraz Krzysztof Ponikowski, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Szczecinie i nauczyciel wychowania fizycznego byli naszymi gośćmi. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.